Witam, mówi Robert Kiyosaki. To nagranie jest dodatkiem do kolejnej książki z serii Bogaty Ojciec pod tytułem Młody, Bogaty Rentier. Opowiem w skrócie, o czym jest ta książka i jak wiąże się ona z moim życiem. W 1985 roku wraz z żoną podjęliśmy decyzję, że postaramy się jak najszybciej zostać rentierami. Byliśmy wtedy na nartach z moim przyjacielem Larrym Clarkiem w górach Whistler w Kanadzie. Larry powiedział wówczas coś takiego: jesteśmy już po 30, najwyższy czas zostać rentierami. Cały czas pracujemy, zbyt szybko się starzejemy. Tak więc młody, bogaty rentier opisuje głównie ten plan. Jak pisałem w mojej trzeciej książce, inwestycyjnym poradniku bogatego ojca, inwestowanie to plan. Zgodnie z naszym zamierzeniem, wszyscy mieliśmy zostać rentierami w ciągu 10 lat. Zatem w 1985 roku zaczęliśmy ten plan realizować i faktycznie zostaliśmy rentierami. Kim i ja przed końcem 1994 roku, Larry w 1996. Był to bardzo prosty plan trzech ludzi, dzięki któremu raz na zawsze wydostaliśmy się z wyścigu szczurów. O tym głównie opowiada książka. Nie była to przyjemna historia. W 1985 roku rozpoczął się straszny okres naszego życia, ale nie przestawaliśmy walczyć. Wszyscy ci, którzy czytali drugą, pewnie najważniejszą moją książkę, Kwadrant przepływu pieniędzy, wiedzą, że przez kilka miesięcy byliśmy z Kim bezdomni. Nieustannie zmagaliśmy się z trudnościami, a nie chcieliśmy podjąć pracy. Ostatecznie 9 lat później zakończyliśmy ten proces, stając się na resztę życia ludźmi wolnymi pod względem finansowym. Jednak książka ta nie jest o tym, co zrobiliśmy, ale przede wszystkim o tym, jak myśleliśmy. Duża jej część poświęcona jest różnicy między kontekstem a treścią. Żeby zrozumieć, co mam na myśli, mówiąc kontekst, musimy wyobrazić sobie szklankę z wodą. Woda jest treścią, a szklanka kontekstem. Ta książka, jak i nagranie w głównej mierze poświęcone są kontekstowi. Kontekst stanowią na przykład zasady lub otaczająca nas rzeczywistość czy kultura, z której się wywodzimy. Innymi słowy, jeśli mówisz nigdy nie będę bogaty, jest to stwierdzenie odnoszące się do kontekstu. Gdy mówię o kontekście, mam na myśli to, że jeśli uważamy coś za prawdziwe, staje się to naszą rzeczywistością. Innymi słowy, twoja rzeczywistość nie musi być taka sama jak moja. Wiele osób powtarza: nigdy nie będę bogaty. I wiecie co? Nigdy nie będą, dopóki nie zmienią kontekstu. Mogę przekazać ci całą treść, mogę podać wzory i formułki, jak zarobić miliony dolarów, ale jeśli twoja podświadomość lub kontekst mówi: nigdy nie będę bogaty, to nigdy nie będziesz bogaty. Ludzie często mówią: musisz mieć pieniądze, żeby robić pieniądze. To odnoszące się do kontekstu stwierdzenie w rzeczywistości nie jest prawdziwe. Wielu ludzi twierdzi: nie będę bogaty, bo nie mam pieniędzy, więc nigdy nie stają się bogaci. Często słyszę też: inwestowanie jest ryzykowne. Tak jak powiedziałem, jeśli uważamy coś za prawdziwe, staje się to naszą rzeczywistością. W mojej rzeczywistości inwestowanie nie jest ryzykowne, ale dla kogoś, komu kontekst odpowiada, że jest, takie też jest. Zatem jeśli myślisz, że coś jest prawdziwe, to jest prawdziwe. Stąd duża część tego nagrania i historii przedstawionej w kolejnej książce Młody, Bogaty Rentier poświęcona jest głównie kontekstowi i w niewielkim stopniu treści. Nagranie to odkrywa sekrety tego, jak zostać młodym rentierem. O tym jest ta książka i to nagranie. W studio jest dziś ze mną Dolph DeRoos, ekspert i mój doradca w dziedzinie nieruchomości, a także Philip Lechter, syn mojej wspólniczki Sharon Lechter, oraz Justin, najlepszy przyjaciel Filipa. Ci młodzi ludzie mają po 27 lat. Są dokładnie w tym samym wieku, co ja, gdy wróciłem z Wietnamu i musiałem podjąć dojrzałe decyzje. Nie byłem już dzieckiem. W wieku około 26 lat musiałem zdecydować, którego ojca posłucham, biednego czy bogatego. Wszyscy, którzy znają moją historię, wiedzą, że mój biedny ojciec właśnie został zwolniony. Stracił pracę w wieku 50 lat. Powodem jego zwolnienia było to, że kandydował na zastępcę gubernatora jako kontrkandydat ówczesnego gubernatora stanu Hawaje. Po wyborach gubernator stwierdził: jako że kandydował pan przeciwko mnie, nigdy już nie znajdzie pan tu pracy. Mój ojciec znalazł się po prostu na rządowej czarnej liście, a jedyne, co potrafił, to pracować dla rządu. Ale pomimo tego, że nie miał pracy, był w wieku 50 lat. Gdy wróciłem z Wietnamu, wciąż mi powtarzał: idź do szkoły, znajdź pracę, zdobądź wyższy stopień naukowy, kup dom, działaj ostrożnie. Ja na to: ale tato, ty tak zrobiłeś, masz doktorat i nie możesz znaleźć pracy, masz jedynie dom i nawet na niego nie możesz sobie już pozwolić. Nie, zdobądź pracę, bezpieczeństwo zawodowe to podstawa. Słyszałem wtedy jego kontekst. Spotkałem się później z bogatym ojcem, który powiedział, jeśli chcesz pójść w jego ślady, to rób to, co on. Ja jednak nie chciałbym pójść w ślady twojego ojca. Bogaty ojciec często podkreślał jeszcze jeden bardzo ważny fakt. Musiał usamodzielnić się po stracie ojca w wieku 13 lat. Mawiał, mając 13 lat, musiałem stawić czoła rzeczywistości. W zasadzie znalazłem się na ulicy. Musiałem nauczyć się, jak przetrwać. Niestety twój ojciec znalazł się na ulicy w wieku 50 lat i nie miał umiejętności przetrwania. Bogaty ojciec twierdził, że problemem systemu szkolnictwa jest to, że nie uczy on umiejętności przetrwania w rzeczywistym świecie. A więc cały czas szukamy bezpieczeństwa zawodowego, zostajemy lekarzami, prawnikami, poszukujemy ochrony przed surową rzeczywistością. Jesteśmy jak zwierzęta, które całe życie spędziły w klatce i nagle znów są w naturalnym środowisku. Wtedy nie potrafią przetrwać. Powiedział mi wtedy, twój ojciec musi w wieku 50 lat stawić czoła rzeczywistości. Uważam, że ta książka jest ważna, bo coraz więcej ludzi jest zwalnianych. Wiele funduszy inwestycyjnych przypomina plany emerytalne. Ludziom zabraknie pieniędzy. Dopadnie ich rzeczywistość, a niektórzy z nich będą w wieku 50, 70 czy 80 lat. Dlatego też twierdzę, że ten program, ta książka i to nagranie są bardzo ważne. Powtórzę więc, będziemy mówili o rzeczywistości. Jeśli uważasz coś za prawdziwe, to jest to twoją rzeczywistością, a twoja rzeczywistość może nie być moją. Proszę cię jedynie, wypatruj zmian w rzeczywistości. O tym właśnie jest to nagranie. Jest ze mną dr Dolph DeRoos. Zaprosiłem go tu, ponieważ sekret tego, jak zostać młodym rentierem, polega na tym, aby nie chcieć pracy. Wspomnę, że ja nie byłem zbyt dobrym uczniem, miałem 15 lat, moje oceny były bardzo złe i mój nauczyciel powiedział, jeśli nie będziesz miał dobrych ocen, nie dostaniesz pracy. A to ja dzięki Bogu, jestem więc na dobrej drodze. Stąd też bardzo szybko dotarło do mnie, że praca i oceny to samo, ponieważ i tak nie chciałem pracy, więc nie potrzebowałem dobrych ocen. Było to dla mnie oczywiste, ale pozostałem w szkole i skończyłem studia. Najlepszym sposobem, by zostać młodym rentierem, jest nie chcieć pracy. I im szybciej będziesz bez pracy, tym lepiej ci się będzie powodzić. Kontekst wielu ludzi mówi, musisz mieć pracę, jak inaczej zapłacisz rachunki. I jeśli nie możesz przebić się przez ten kontekst, wówczas to, o czym będziemy mówili, nie będzie miało sensu. Więc jeśli twoja rzeczywistość mówi, musisz mieć pracę, zgadnij, co się stanie. Znajdziesz sobie pracę. Ja nie mam takiego kontekstu. Nie chcę pracy. Nigdy jej nie chciałem. Przez 4 lata miałem pracę. Pracowałem wtedy dla Xerox Corporation, ale podjąłem pracę w tej firmie, żeby opanować najbardziej wartościową umiejętność, którą musi mieć biznesmen, czyli sprzedawania. Jeśli potrafisz sprzedawać, nie potrzebujesz pracy. Jest to najważniejsza umiejętność, jaką mogłem tam zdobyć. Jeśli chciałem być właścicielem biznesu, musiałem umieć sprzedawać. Moim gościem jest dziś dr Dolph DeRoos, ma doktorat z elektroniki. Wstyd mi przyznać, ale Dolph pracował jeszcze krócej niż ja. Nigdy nie miał pracy. Więc aby zostać bogatym rentierem, nie można chcieć pracy. Jeśli twój kontekst wciąż krzyczy, musisz mieć pracę, musisz, ucisz go na chwilę i posłuchaj. Dolph, czy możesz powiedzieć, jak to się stało, że nigdy nie miałeś pracy?
Oczywiście. Uważam, że to bardzo ciekawe. Wspomniałeś, że gdy miałeś 13-14 lat, mówiono ci, że masz takie słabe oceny, że nie dostaniesz pracy. Twoja odpowiedź brzmiała, dobrze, wcale jej nie chcę. Gdy ja miałem 14 lat, nie miałem takiego kontekstu. Myślałem, że potrzebuję pracy, ponieważ rodzice nauczyli mnie, jeśli macie się ułożyć w życiu, musisz dobrze się uczyć, skończyć studia, bo gdy masz dyplom, możesz dostać pracę. Jeżeli masz pracę, możesz zrobić karierę i w ten sposób zdobędziesz bezpieczeństwo finansowe. Tak więc skończyłem szkołę, myśląc, zdobędę pracę, gdyż to prowadzi do finansowego sukcesu. Poza tym rodzice wpoili we mnie, że wykształcenie jest tak bardzo ważne, że nie było wątpliwości, czy pójdę na studia, czy nie. Było to czymś naturalnym. Więc poszedłem na studia, ale tak naprawdę nie wiedziałem nawet, co chcę robić. Odrzucał mnie widok krwi, więc medycyna nie wchodziła w grę. Nie chciałem też całymi dniami zaglądać ludziom w usta. Przeanalizowałem listę zawodów, które mogłem wykonywać i wyeliminowałem wszystkie poza jednym. Tak więc w końcu zacząłem studiować elektrotechnikę. Był to jedyny kierunek, który w jakimś stopniu mógł mnie interesować. Ale tym, co przeraziło mnie na pierwszym roku, był fakt, że inżynierowie, którym powiedzmy się udało, nie byli jednak zamożni. Zazwyczaj nosili okropne stare ubrania, jeździli marnymi samochodami i mieszkali w okropnych domach. Pomyślałem sobie wtedy, coś tu nie gra. Jeśli to, co mówili moi rodzice, jest prawdą, że do osiągnięcia sukcesu finansowego potrzebna jest praca, ludzie ci stanowią żywy dowód, że może nie mieli racji. Postanowiłem przeanalizować cechy ludzi bogatych. Zajęło mi to ponad 9 miesięcy. Pomyślałem sobie, że jeśli uda mi się znaleźć 30-40 cech wspólnych ludziom bogatym i potem będę ich naśladował, to szansa, że stanę się bogaty, będzie bardzo duża. Przeraziło mnie jednak to, że bogaci nie mieli zbyt wielu cech wspólnych. Nie był to wiek ani płeć, ani to, czy ktoś urodził się w bogatej rodzinie, ani czy ktoś jest wykształcony, czy nie. Tak naprawdę były tylko dwie takie cechy. Bogatych cechowała rzetelność. Moglibyśmy mówić o tym całą godzinę. I drugą rzeczą wspólną dla ludzi bogatych jest to, że prawie bez wyjątku albo zarobili pieniądze na nieruchomościach, albo je w nich lokują. Dlatego też w wieku zaledwie 17 lat postanowiłem zająć się nieruchomościami. Pomyślałem, cóż, jeśli to cechuje ludzi bogatych, to ja też będę tak postępował. Oczywiście nie porzuciłem wtedy idei zdobywania wykształcenia. Kontynuowałem studia. Tak naprawdę to długo studiowałem. Byłem na uniwersytecie przez 8 lat. W końcu zrobiłem doktorat z elektrotechniki. To najwyższy stopień naukowy, jaki można uzyskać. Studiując, coraz więcej inwestowałem w nieruchomości. Nawet mi się to podobało. Było to dość proste. A gdy wreszcie ukończyłem studia i miałem papierek poświadczający moje kwalifikacje,
doktorat,
tak, otrzymałem wiele ofert pracy, ale jedna w szczególności utkwiła mi w pamięci. Była to praca za $32,000 rocznie. Pomyślałem, że to całkiem nieźle, była to przyzwoita pensja. I wiedziałem, że gdybym przyjął tę pracę, moi rodzice byliby zachwyceni, bo pamiętam, że ich największym marzeniem był mój doktorat i to, że zdobędę pracę. Lecz na nieszczęście dla mojego przyszłego pracodawcy, tydzień wcześniej sfinalizowałem transakcję sprzedaży nieruchomości, która przyniosła mi 35 tysięcy zysku. Dokładnie pamiętam, jak sobie myślałem, dlaczego ktokolwiek przy zdrowych zmysłach miałby pracować 40 godzin tygodniowo przez 50 tygodni w roku, każdego ranka stawiać się do pracy o 8, mówiąc: dzień dobry szefie, oto jestem, co mam robić, za nędzne 32 tysiące rocznie, gdy w ciągu jednego tygodnia można zarobić 35 tysięcy i przez resztę roku mieć wolne. Było to pytanie, które nie dawało mi spokoju. Długo się nad tym zastanawiałem i jedyna odpowiedź, jaka przychodziła mi do głowy, to nie przyjąć tej pracy. I tak do dzisiaj nie mam pracy. Nie wiem, jak to jest mieć pracę.
Czyli pod wieloma względami nie wiesz nawet, czym jest praca. Wiesz, czym jest z definicji, ale nie wiesz, czym jest w praktyce.
Teoretycznie znam pojęcie pracy, ale ludzie często pytają mnie, jak to jest nigdy nie mieć pracy. Jedyne, co mogę wtedy zrobić, to wzruszyć ramionami. Nie mam pojęcia. Czasem odpowiadam, a jak to jest nigdy nie być na Marsie? Ponieważ ma to taki sam sens, jak ich pytanie. Teraz wiem, że nie chcę pracy. Poza tym, że nie jest nawet w części tak opłacalna jak inwestowanie, to większość znanych mi ludzi, którzy mają pracę, znajduje się na niepewnej pozycji, bo mogą ją stracić.
Ponieważ bezpieczeństwo zawodowe jest wątpliwe, prawda?
Tak, ja nie mam tego problemu, ale oprócz tego często narzekają na swoją pracę. Mówią, nie uwierzysz, co mój szef kazał mi zrobić w zeszłym tygodniu. Chciał, żebym zrobił to i tamto. W zeszłym miesiącu było tak samo. Nie znoszę, gdy to robi. Dlaczego to robi? Ja na to mówię, jeśli jest ci tak źle, to dlaczego nie zrezygnujesz? Po prostu przestań tam pracować.
Ale nie mogą
przestać. Nie mogą, muszą zapłacić rachunki.
Ponieważ w ich kontekście, w ich rzeczywistości trzeba mieć pracę.
Tak.
Mam rachunki do zapłacenia i dopóki znajdujesz się w tej rzeczywistości, nie uda ci się wydostać i pozostaniesz pracownikiem.
Dokładnie. Ja nigdy nie byłem w takiej rzeczywistości. Dlatego też twierdzę, że to paradoksalne, bo gdy miałem 13, 14 czy 15 lat, myślałem tak samo jak większość ludzi, czyli trzeba iść do szkoły, potem na studia i zacząć pracować. Jednak coś się wydarzyło, bo zajęłem się nieruchomościami, gdzie zabrzmi to może trochę biblijnie, zobaczyłem światło. Nagle zdałem sobie sprawę, że nie mając pracy, można radzić sobie o wiele lepiej niż pracując. W rzeczywistości praca nie pozwala osiągać naprawdę dobrych rezultatów, ponieważ nie tylko pochłania 8 godzin naszego dnia, ale jeśli doba trwa 24 godziny, śpimy przez 8. Potem musimy umyć zęby, musimy jeść, zrobić zakupy. To liczba godzin, jaką mamy, żeby działać kreatywnie, jest bardzo ograniczona. A 8 godzin pracy sprawia, że nie jest to w ogóle możliwe.
Więc w twoim kontekście nie chcesz mieć pracy, lepiej sobie radzisz nie mając jej.
Oczywiście.
Więc nie rozumiesz, gdy ludzie mówią, ale trzeba mieć pracę.
Nie. Nie potrafię tego zrozumieć. Nie mogę sobie tego wyobrazić.
A gdybym zapłacił ci $1,000,000 rocznie, żebyś dla mnie pracował, co ty na to?
Nie byłbym zainteresowany. Na początek zapytałbym, to uważasz, że jestem wart jedynie milion?
Ale nie musisz nic robić. Przez 8 godzin dziennie siedzisz w biurze, a ja ci płacę $1,000,000.
Nie ma mowy. Po pierwsze, to byłoby nudne, a po drugie, ograniczasz mnie w ten sposób do miliona. 1 stycznia wiedziałbym, że do 31 grudnia zarobię $1,000,000.
Rozumiecie, jak silny jest jego kontekst? Większość ludzi, gdyby zaoferowano im $1,000,000 za nierobienie niczego, kolejka obiegłaby ziemię 5 razy. Tak bardzo ludzie chcą mieć pracę. Ich mentalność kulturowa sprawiła, że tak bardzo potrzebują wypłaty. A jeśli zapłacę ci 2 miliony?
Nie.
Przeciętny człowiek już dawno stałby w kolejce, prawda?
Tak, na pewno. Myślę, że tak by było.
Jak mówiłem, kontekst jest jak szklanka, a woda jak treść. Jeśli nie masz bardzo mocnego kontekstu, to się uginasz. Za każdym razem wybierzesz bezpieczeństwo zawodowe. Ja, moja żona i mój przyjaciel chcieliśmy stać się młodymi, bogatymi rentierami w ciągu 10 lat. Stąd ważna była dla nas nie tyle treść, co kontekst. Musieliśmy być twardzi. Dlatego w kwadrancie przepływu pieniędzy opisuję, jak nie chcieliśmy podjąć pracy, pomimo że nie mieliśmy gdzie mieszkać. To się ludziom nie mieści w głowach. Mają zakodowane, ale trzeba mieć wypłatę, trzeba mieć pieniądze, trzeba zapłacić rachunki, muszę utrzymać rodzinę. Psycholodzy nazywają takich ludzi potrzebującymi i myślę, że najważniejsze, żebyśmy chcieli nie być potrzebującymi. To jest najważniejsze. Powiem to jeszcze raz. Bogaty ojciec mawiał, że najlepszą rzeczą, jaka mogła mu się przytrafić, był fakt, że w wieku 13 lat stawił czoła rzeczywistości. I gdy przekonał się, że może w niej przetrwać, uświadomił sobie, że nie potrzebuje studiów, ani pracy, ani banku, że w tamtym momencie niczego nie potrzebował. W takiej właśnie sytuacji jest młody rentier, nie potrzebuje niczego, nie jest potrzebujący. Jednak żeby nim zostać, trzeba mieć dość mocny kontekst, bo niewielu z nas przychodzi na świat w czepku, jak na przykład członkowie rodziny Kennedy, którzy w momencie narodzin mają miliony dolarów. Pracują tylko dlatego, że nie mają innego zajęcia. Jeśli jesteś w takiej sytuacji, to dobrze, ja nie miałem tyle szczęścia. Gdy skończyłem szkołę, liceum, nie studia, mój ojciec uścisnął mi dłoń i to było wszystko. Powiedział, teraz musisz radzić sobie sam. Dlatego mówię tu o kontekście. Jeśli twój kontekst jest słaby, to podejmiesz pracę. Jeśli dam ci 100 tysięcy, zrobisz to nawet za $10, ponieważ tak bardzo pragniesz tych pieniędzy. Stąd podstawowa kwestia, jaką chcę tu poruszyć, to nie pragnij pracy. Po drugie, bezpieczeństwo to nie to samo, co wolność. Większość ludzi chce mieć bezpieczeństwo zawodowe, ale to nie to samo, co wolność finansowa. Bogaty ojciec bardzo wcześnie nauczył mnie, że ceną bezpieczeństwa jest wolność. Im bardziej pragniesz bezpieczeństwa, gdyby Dolph powiedział, przyjmę ten $1,000,000, w tym momencie stałbym się jego właścicielem. Masz siedzieć za biurkiem, nie robiąc nic. O tej godzinie masz jeść obiad, o tej godzinie nie możesz jeść obiadu. Więc wielu ludzi zdobywa bezpieczeństwo kosztem swojej wolności, a to jest duża różnica. Wolność jest czymś zupełnie innym niż bezpieczeństwo. Dlatego też robię to, co robię, jak większość z was wie, ponieważ uważam, że najbardziej niebezpieczną rzeczą, jaką ludzie mają, nawet w dzisiejszych czasach, jest kiepski plan inwestycyjny, czyli miej dużo dzieci. Jeśli masz dużo dzieci, one zaopiekują się tobą na starość. To jest myślenie człowieka biednego. Klasa średnia myśli, zdobądź pracę, to znaczy idź do szkoły, zdobądź pracę, zainwestuj w plan emerytalny, dom, oszczędności i fundusze inwestycyjne. Ludzie myślą, że to jest bezpieczne, ale moim zdaniem to najbardziej niebezpieczna rzecz na świecie. Niebezpieczeństwem funduszy inwestycyjnych jest nie tylko ryzyko, bo z każdą inwestycją wiąże się ryzyko, nawet z nieruchomościami. Istnieje ryzyko, gdy zakładamy biznes. Ono jest zawsze. Ale razi mnie niewiedza ludzi, jeśli chodzi o fundusze inwestycyjne. Mój znajomy Wayne Morgan mówi, plan emerytalny jest planem oszczędnościowym bez gwarancji. To znaczy, jeśli rynek się załamie, można wszystko stracić. W przypadku kont oszczędnościowych nasze pieniądze są zabezpieczone do wartości 100 tysięcy, przynajmniej tak jest w Ameryce, ale w przypadku funduszy inwestycyjnych możemy stracić wszystko. Po wydarzeniach z 11 września nie możemy przewidzieć ruchów terrorystów i fundusze inwestycyjne mogą nie zyskać na wartości. Od 2008 roku pokolenie wyżu demograficznego zacznie przechodzić na emeryturę. 75 milionów ludzi, z których każdy dostanie $1,000 miesięcznie, oznacza 75 5 miliardów dolarów mniej na rynku. Po trzecie, gdzie był George Bush podczas bombardowania Afganistanu? Nie był wtedy w Ameryce, ale w Chinach, gdzie robił interesy. Był tam razem z Billem Gatesem i Carrie Fiorina z Hewlett-Packard. A dlaczego Chiny są niewiadomą? Ponieważ za około 5 lat prześcigną Amerykę jako kraj o najwyższym PKB, produkcie krajowym brutto. Oznaczać to będzie, że jeśli coś można wyprodukować w Ameryce, to da się to wyprodukować taniej w Chinach. Oznacza to, że ludzie na dobrze płatnych stanowiskach kierowniczych mogą wkrótce stracić pracę. To właśnie te trzy czynniki sprawiają, że bezpieczeństwo zawodowe, fundusze inwestycyjne i oszczędności są tak ryzykowne. Oszczędności przynoszą dziś 2% zysku, czyli jeśli mamy $1,000,000, to otrzymujemy dzięki temu jedynie $20,000 przepływu pieniężnego. To nie jest żadna dźwignia. Z tych 20 000 50% zabiorą podatki, więc realna stopa zwrotu z $1,000,000 oszczędności wynosi 10 000. Dlatego właśnie tworzę te nagrania. Jeśli naprawdę lubisz fundusze inwestycyjne, posłuchaj kasety zatytułowanej The Pros and Cons of Mutual Funds, którą nagraliśmy razem z moim znajomym Rickiem Sapio z Mutuals.com. Jeśli chcesz oprzeć swoje bezpieczeństwo finansowe i przyszłą emeryturę na funduszach inwestycyjnych, zdobywaj wiedzę. O tym właśnie mówię. Ze wszystkim wiąże się ryzyko, ale fundusze inwestycyjne należą do najbardziej ryzykownych rzeczy na świecie. Jest tak dlatego, że większość z nich przynosi zyski jedynie na rynku zwyżkującym. Tracą wszystko, gdy rynek spada i czasem tych strat nie odrabiają, więc zdobywaj wiedzę. Przejdźmy dalej. Jest dziś ze mną dwóch młodych ludzi, Philip Lector i Justin. Są mniej więcej w tym samym wieku, co ja, gdy wróciłem z Wietnamu. Chcieli z nami pracować, a moim zadaniem było zmienić ich sposób postrzegania rzeczywistości. Nie płacę im za dużo, a oni urabiają sobie ręce po łokcie, pracują naprawdę ciężko. I cały czas im przypominam, jestem szczery w stosunku do wszystkich moich pracowników. Powtarzam im: dzięki waszej pracy ja staję się bogaty. Cały czas im o tym przypominam. Robię tak, bo chcę, żebyście odczuwali dyskomfort i zrozumieli, że nie jesteście ze mną bezpieczni. Chcę, żebyście byli zabezpieczeni, ale nie mogę sprawić, że będziecie bogaci. Chcę skłonić was do tego, byście powiedzieli wszystkim ludziom, którzy ze mną pracują: nie polegajcie na planach emerytalnych i funduszach inwestycyjnych. Zacznijcie zdobywać wiedzę dotyczącą nieruchomości i podobnych dziedzin. Więc Philip, znam Philipa już od dawna. Zaczął z nami pracować, gdy firma Bogaty Ojciec dopiero powstała. Właściwie to w jego garażu razem z jego mamą i moją żoną Kim założyliśmy firmę Bogaty Ojciec. Philip był w zasadzie naszym pierwszym pracownikiem. Byłeś jeszcze na studiach, gdy zacząłeś z nami pracować i z biegiem czasu twój kontekst rzeczywiście się zmienił, prawda?
To prawda.
Ile masz lat?
27.
Co odróżnia ciebie od twoich kolegów w tym samym wieku?
Ciekawe jest to, że skończywszy studia, miałem szczęście przeczytać książkę Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec, z której dowiedziałem się, że wcale nie chodzi o pensję. Tak jak wszyscy koledzy z roku szukałem pracy. Zauważyłem, że każdy z nich porównywał pensję. Ten człowiek albo ta firma zapłaci mi $35,000. W tej firmie zarobię tylko $32,000, a zajmuję się tym samym, więc za bardzo mi na niej nie zależy. Zdałem sobie wtedy sprawę, że muszę zacząć szukać pracy, która da mi umiejętności, pracy, która da mi coś więcej, poza pensją. Gdy zacząłem pracować, zarabiałem $21,000 rocznie. Dla jednych jest to dużo, dla innych nie. Jednak jeśli porównamy to z zarobkami wszystkich moich kolegów ze studiów, gdzie najniższa pensja wynosiła $30,000, ja zarabiałem mało. Ledwo udawało mi się przeżyć. Było ciężko, ale wiedziałem, co otrzymam w zamian. Umiejętności, które zdobywałem, były niezbędne, jeśli miałem osiągnąć sukces.
Zdobywałeś umiejętności kierowania ludźmi.
Tak.
Była to firma sprzątająca, zatrudniająca setki pracowników.
Zgadza się.
Mówiłem Filipowi: nie daj się złapać na pensję. Podkreślam to w książce Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec. Pracuj, by się uczyć, nie pracuj dla pieniędzy. I to właśnie robiłeś, prawda?
Dokładnie to. Moim kolejnym pracodawcą była wytwórnia win Gallo Wine,
bo powiedziałem, że musisz nauczyć się sprzedawać.
Właśnie dlatego. To było bardzo ważne. Po roku w Gallo Wine, gdy nauczyłem się tego, czego potrzebowałem, uświadomiłem sobie, że kolejną rzeczą, jaką powinienem umieć, było coś, czego nienawidziłem.
Zestawienia finansowe.
Tak. I nie tylko zestawienia, ale także umiejętność czytania liczb. Częścią mojej kolejnej pracy była akwizycja przez telefon. Gdy skończyłem studia, powiedziałem sobie: nigdy nie będę zajmował się sprzedażą, nigdy nie będę siedział przy telefonie, a zwłaszcza nie będę akwizytorem przez telefon. Cóż, w tej pracy codziennie dzwoniłem do 150 firm, żeby dowiedzieć się, czy nie potrzebują pieniędzy.
Powiedziałem więc Filipowi: musisz nauczyć się być bankowcem. jak czytać zestawienia finansowe. Dodatkowo miałeś przewagę, bo musiałeś całymi dniami pozyskiwać klientów.
To prawda. Była to wielka szansa, ponieważ musiałem pozbyć się strachu przed akwizycją przez telefon. Musiałem pozbyć się strachu przed zadawaniem ludziom pytań i musiałem odkryć, co nimi kieruje.
Musiałeś zadawać bardzo osobiste pytania. Gdy będąc bankowcem zaglądasz w finanse firmy, odkrywasz ignorancję lub inteligencję jej pracowników.
Zdziwiłbyś się, w jakim stanie jest większość biznesów, zwłaszcza tych małych. Nikt nie wie, w jakim stanie są finanse firmy. Nikt nie potrafi nimi zarządzać. Miałem więc dodatkową motywację. Mogłem uczyć się, jak sprzedawać oraz jak czytać zestawienia finansowe. Dzięki temu uwierzyłem w siebie. Opanowałem w ten sposób finansową stronę biznesu. Wtedy właśnie dotarło do mnie, że tak naprawdę chodzi tu o jednostkę, o człowieka, który powinien umieć myśleć mieszanie. Szablonowo. Słuchać właściwych porad.
To finansowa inteligencja, której szkoła wcale nie uczy, prawda?
Ja skończyłem zarządzanie. Podczas studiów miałem jedne zajęcia z finansów, na których uczono nas, czym jest stopa procentowa.
Właśnie.
W prawdziwym świecie do niczego mi się to nie przydało.
O tym mówił bogaty ojciec. Większość ludzi kończących studia jest oderwana od rzeczywistości. To przerażające, jak myślą, mam dyplom, co upoważnia mnie do życia na najwyższym poziomie. Wtedy właśnie Filip przyszedł do pracy. Przyszedł i mówi, co dalej? Zrobiłem wszystko, co mi pan kazał. Czy teraz mogę pracować w pańskiej firmie? Pomyślałem sobie wtedy, to jest syn Sharon. To tak jak rodzina. Filip był świetny, cały czas się rozwijał, a gdy stworzyliśmy internetową wersję gry Cashflow 101 i 202, dołączył do nas Justin. Byliście dobrymi przyjaciółmi na studiach. Powiedziałem wtedy, ten nepotyzm poszedł już chyba za daleko. Ale Justin okazał się filarem naszej firmy. Patrzę na tych dwóch młodych ludzi mniej więcej w tym samym wieku, co ja, gdy wróciłem z Wietnamu, i wielką przyjemność sprawia mi obserwowanie, jak zmienia się ich kontekst. Na przykład dziś rano. Justin był na nogach od 3 tygodni. Prawie nie spał nocami, bo tworzył moją stronę internetową. Mieliśmy spotkanie. Siedział tam z zaczerwienionymi oczami i patrzył na wszystkich. Podszedłem do niego i przypomniałem mu, twoja praca ma sprawić, że będę bogaty. Gdy stworzycie dla mnie tę stronę, ja się wzbogacę, bo tworzycie jedne z moich aktywów. Zgadza się? Tworzycie moje aktywa. Cały czas im dokuczam. Mówię na przykład, Justin, rynek nieruchomości wygląda ostatnio całkiem nieźle, co? A on na to, bo wiesz, że pracując dla mnie nie jesteś wolny, zgadza się?
Tak. Gdy rozpocząłem studia, dużo się uczyłem. Chciałem być najlepszy na roku, żeby po studiach dostać podobno najlepszą możliwą pracę. Zajmowałem się nowymi technologiami. Rynek przeżywał rozkwit, wszystko wyglądało świetnie. Wiedziałem jednak, że od zawsze chciałem być wolny. Wiedziałem, że chcę zostać młodym, bogatym rentierem, ale zacząłem od złej strony. Zacząłem bardzo szybko. Chciałem zdobyć najlepszą pracę i robić karierę. Starałem się wspinać po szczeblach kariery tak szybko, jak to możliwe. I bardzo szybko się wyczerpałem. Mój współlokator Filip widział, jak wracam późno do domu. Nie było mnie w weekendy, byłem niewolnikiem pracy. I prowadziło mnie to donikąd. Moja pensja co prawda rosła. Na początku zarabiałem 30, potem 45 i 55 tysięcy. Nie było tak źle, ale byłem wyczerpany, a mam dopiero 27 lat. Powiedziałem wtedy, muszę zrobić coś innego, muszę coś zmienić. Dopiero niedawno, pracując w firmie Bogaty Ojciec z Filipem i innymi, uświadomiłem sobie, że aby zostać młodym rentierem, nie można biegać w tym wyścigu szczurów. Trzeba znaleźć sposób, żeby się z niego wydostać. Muszę przeznaczyć tyle samo czasu na moją edukację finansową, co na edukację na studiach, z tym, że edukacja finansowa sprawi, że odniosę sukces.
Pozwólcie więc, że zapytam. Gdybym teraz powiedział... Dam wam 100 tysięcy rocznie, jeśli będziecie dla mnie pracowali, ale nie będziecie mogli zajmować się nieruchomościami. Jak byście zareagowali?
Chyba żartujesz. Przenigdy.
Bo co bym sprawił?
Ograniczałbyś nas, naszą przyszłość i zabierałbyś naszą wolność. To byś robił. Oczywiście zapewniłbyś nam bezpieczeństwo, jakiego potrzebuje przeciętny człowiek. 100 tysięcy, no. Po ukończeniu szkoły każdy powiedziałby, to świetna oferta. Tego właśnie poszukuje większość naszych znajomych. Tak. Robert, jak wiesz, jestem wielkim fanem biwakowania i trochę pieniędzy zainwestowałem w namioty. Wolałbym zamieszkać w namiocie, niż przyjąć twoją propozycję. Obserwowałem, jak moi koledzy, którzy są w świecie nowych technologii, gdy gospodarka zaczęła się zmieniać...
Świat nowych technologii był bezpiecznym miejscem, prawda?
Tak. Technika oczywiście nie zniknie. Ale gdzie wszyscy będziemy, gdy gospodarka się załamie? Tak wszyscy myśleliśmy. Jeśli gospodarka się załamie, kto straci najwięcej? Myśleliśmy, że przemysł wytwórczy, a w rzeczywistości każdy, kto zajmował się techniką. Każdy z tej branży stracił najwięcej. I nagle wszyscy moi koledzy znowu szukali pracy i usiłowali spłacić dom. Zmienili stan cywilny i przenosili się do innego, większego domu. Muszą dostawać wypłaty, do której tak bardzo się przyzwyczaili, żeby móc przeprowadzić się do tego większego domu, żeby kupić nowe meble, żeby zrobić kolejny krok.
Widać tu typowy kontekst. Idź do szkoły, zdobądź pracę, rób karierę, kup duży dom i tak dalej. Wasi koledzy cały czas tak myślą, prawda?
Oczywiście. Dziś widzimy, że gdy gospodarka uległa zmianie, większość naszych kolegów straciła pracę. Zostali zwolnieni.
I nadal szukają pracy, prawda?
Niektórzy nadal szukają pracy. I po raz kolejny ją tracą.
Zauważyliście, jak silny jest ten kontekst? Trzeba mieć pracę. Jeśli uważasz, że coś jest prawdziwe, staje się to twoją rzeczywistością, twoim kontekstem. Zaczynasz wtedy szukać treści. W tym przypadku kontekst mówi, że musisz mieć pracę. Znajdujesz więc treść, czyli pracę. Wy już nigdy tego nie zrobicie, prawda?
Nie ma mowy. Mamy kolegę, to bardzo ciekawe, który w pewnym sensie nie może się zdecydować. Widzi, co my robimy i bardzo mu się to podoba, jednak nadal nie chce obniżyć swojego poziomu życia. Boi się stracić 20-30 tysięcy rocznie, a mógłby zyskać nieograniczone możliwości. Obserwujemy go, jak zmaga się z tą decyzją. Próbuje założyć własny interes. Widzieliśmy, jak zaczyna i coś mu się nie udaje. W tym momencie składa broń i znowu próbuje znaleźć pracę. Potem jednak rozmawia z nami. Następnie mówi, dobrze, poczekam jeszcze miesiąc. Ale niedawno przejrzał na oczy. Myśleliśmy, że nie jest jeszcze gotowy, że nie zmieni kontekstu, ale nagle zrozumiał. Teraz jest na dobrej drodze i wie, że może mu się udać. Wie, że nie chce wrócić do pracy. Ta zmiana nastąpiła z dnia na dzień.
Chciałbym was teraz o coś poprosić. Co byście poradzili naszym słuchaczom, przyjmując, że jesteście jeszcze przed 30 i praca u mnie do końca życia nie jest dla was drogą do kariery? W dodatku z każdym kolejnym dniem pracy utrudniam wam życie, prawda?
To prawda.
Jeśli chcesz zostać młodym rentierem, nigdy nie pragnij mieć pracy. To podstawa. Mimo tego większość ludzi mówi, trzeba mieć pracę. Czyli ich kontekst nie pozwala im dostrzec innego świata, innego kontekstu, innych możliwości. Na przykład kontekstu, który ma Dolph. On nigdy nie miał pracy i nie chce jej mieć. Nie chce wracać do kontekstu innych ludzi. Zatem jakie są według was trzy etapy, przez które należy przejść?
Świetne pytanie. Zauważyliśmy, że w naszym pokoleniu jest o wiele więcej ludzi, którzy mają w sobie ducha przedsiębiorczości, którzy chcą spróbować zrobić coś nowego. Widzieliśmy to, gdy kilku naszych kolegów postanowiło zrobić ten kolejny krok. Robią to, a potem i tak wracają do pracy w firmach. Próbowali założyć własne firmy, szczególnie w branży informatycznej. I zauważyliśmy, że gdy coś się nie udawało, rezygnowali i wracali do pracy na etacie. Nie potrafię powiedzieć, ilu naszych znajomych zrobiło ten krok w tył po nieudanej próbie. Trochę zaryzykowali. Zajęli się firmą, która dopiero co powstała. W sektorze IT. Poczuli, że się sparzyli, chociaż udało im się osiągnąć to, czego chcieli, czyli nie pobierać pensji. Ale i tak postanowili wrócić do pracy na etacie w firmie, którą porzucili. Naprawdę najważniejsze jest to, żeby nie bać się porażek. Nie bać się popełniać błędów, bo dzięki nim się uczymy. Nawet w przypadku naszych obecnych przedsięwzięć straciliśmy już dwie nieruchomości, a myśleliśmy, że są już nasze. Byliśmy gotowi do podpisania umowy. Z łatwością moglibyśmy powiedzieć, nie ma szans, to zbyt trudne. Nie udało nam się, to prawda, ale
jest to część całego procesu.
To prawda.
Gdy zobaczyłem, że wam się nie udało, powiedziałem gratulacje, próbujcie dalej, prawda?
Właśnie tak.
Ktoś inny powiedziałby, odpuśćcie sobie, mówiłem, że wam się nie uda. Jak widać, jest to inny kontekst. Trzeba bardzo dobrze znać kontekst ludzi, którzy udzielają nam porad.
To zdumiewające, jak wiele osób pyta, co robicie? Dlaczego? Dlaczego zajmujecie się nieruchomościami? Rynek nieruchomości teraz zniżkuje, ludzie tracą pracę. Ja na to, rzeczywiście.
Właśnie dlatego to robicie.
Właśnie dlatego to robimy, ponieważ tu są możliwości. Najczęściej nasi koledzy i rodzina nie rozumieją kroków, jakie podejmujemy, ani dlaczego je podejmujemy. Tak naprawdę pierwszym krokiem powinno być poświęcenie pewnej ilości czasu na
edukację,
na finansową edukację. Jeśli przeznaczasz 8 godzin dziennie na naukę czegoś, na przykład biologii, przeznacz 8 godzin na naukę o tym, jak zarabiać pieniądze.
Spraw, żeby pieniądze ciężko pracowały dla ciebie lub żeby pieniądze innych ludzi ciężko dla ciebie pracowały.
Dokładnie.
Nieruchomości są tak dobrą inwestycją, ponieważ pozwalają używać pieniędzy banku, zgadza się?
To prawda. Właściwie to w dwóch transakcjach, które będziemy finalizowali w przyszłym tygodniu, jedynie 10 tysięcy stanowi nasz wkład. W zamian otrzymujemy nieruchomości warte 500 tysięcy dolarów.
Naprawdę zabawne było to, że zarówno Justin, jak i Philip odbyli kurs inwestowania w nieruchomości, który przygotowaliśmy razem z Dolphem. Pamiętam, jak następnego dnia przyszli do pracy i mieli już inne spojrzenie, zauważyłem. I gdy w ten poniedziałkowy poranek po kursie dotyczącym nieruchomości weszliście do biura, wiedziałem, że wasz kontekst uległ zmianie. Nie jest dla was ważne, ile płacę. Chodzi o waszą przyszłość. Nie ma to nic wspólnego z tym, jak ja się zachowuję, prawda?
Zgadza się. Po drugie, nigdy nie zależało mi na wypłacie. Wypłata po prostu wpływa na moje konto. Nic dla mnie nie znaczy. Tak naprawdę jest czymś negatywnym, ponieważ zmusza mnie, żebym 8 godzin dziennie spędzał w biurze. Zauważyliśmy także, że nasi koledzy, którzy stracili pracę i dzięki temu mieli bardzo dużo wolnego czasu, mieli całe 24 godziny minus czas na spanie. Mogli robić cokolwiek, ale oni przeznaczyli cały ten czas na szukanie pracy. Szukali pracy, a nie okazji, nieruchomości czy inwestycji. To naprawdę smutne, ponieważ nagle zdobyli dodatkowy czas. Wielu z nich otrzymało odprawy, więc mieli za co żyć, przynajmniej przez jakiś czas. Mieli wielką okazję, której nie wykorzystali.
Philip próbuje powiedzieć, że trzeba chcieć podejmować ryzyko, trzeba chcieć popełniać błędy i uczyć się na nich, ponieważ w ten sposób zdobywamy doświadczenie.
Zgadza się.
Natomiast Justin mówi, że trzeba chcieć uczyć się przez całe życie, bo dzięki temu mamy wolność. A niebezpieczeństwo.
Dokładnie tak.
Co według was było trzecim etapem?
Według mnie na etapie trzecim trzeba po prostu zacząć działać. Masa ludzi, włączając naszych znajomych, cały czas o tym mówi, ale to nie wystarczy. Trzeba zacząć działać. Przed chwilą mówiliśmy o popełnianiu błędów. Nawet jeśli ma to być bardzo mały krok, trzeba zacząć działać.
Ale czy te błędy nie są bezcenne?
Są bezcenne. Doświadczenie, jakie dzięki nim zdobyliśmy, to znaczy to, czego nauczyły nas te błędy, jest warte 10 razy więcej niż to, czego nauczyły nas nasze sukcesy. Nie przejmujemy się tymi błędami. Jeśli kosztują nas one jakieś pieniądze, co zwykle ma miejsce, nie rozpaczamy. O nie, właśnie straciliśmy kilka tysięcy dolarów. Zamiast tego mówimy, właśnie czegoś się nauczyliśmy i nie pozwolimy, żeby coś takiego znowu się nam przytrafiło. Następnym razem będziemy w stanie wykorzystać tę wiedzę. Zarobimy więcej pieniędzy na takiej okazji i już nie poniesiemy straty. W ten sposób wydaliśmy już kilka tysięcy dolarów na edukację. Właściwie to dużo więcej wydałem na moją szkolną naukę. Dlaczego nie mam wydać kilku tysięcy na edukację finansową?
Albo bezpieczeństwo, albo wolność, prawda?
Zgadza się.
I wolałbyś wolność.
Będę nadal inwestował w wolność.
Popieram. Cały czas im powtarzam, rynek nieruchomości wygląda dziś lepiej. Im ciężej dla mnie pracują, tym częściej to robię, bo chcę, żeby byli wolni. Po drugie, bardzo dawno temu dowiedziałem się, że wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje aktywów. Istnieje wiele różnych aktywów, ale trzy podstawowe rodzaje wiążą się z biznesem. Wystarczy spojrzeć na najbogatszych ludzi na świecie, czyli Billa Gatesa, Michaela Della, Richarda Bransona. Oni wszyscy zakładają firmy. Więc ja też zacząłem tworzyć firmy i w większości przypadków traciłem wszystko. Ciekawe jest to, że część krytyków mojej książki twierdzi, że biznes jest ryzykowny. Moja odpowiedź brzmi, bezpieczeństwo zawodowe jest o wiele bardziej ryzykowne. Dlatego powtarzam młodym ludziom, zacznijcie działać. Philip i Justin także uczą się, jak tworzyć własne firmy.
Zgadza się. Zajmując się nieruchomościami, tworzymy jednocześnie biznes, korporację. To jest bardzo ważne.
Uczę ich przedsiębiorczości, więc zdobywają kompletną wiedzę o tym, jak zakładać własne firmy, ponieważ dzięki firmom można kupować nieruchomości. Jak mówi Dolph, bogaci albo zarobili pieniądze na nieruchomościach, albo je w nich lokują. Ja kupuję nieruchomości, po pierwsze ze względu na istniejące ulgi podatkowe, po drugie mogę używać pieniędzy banku i po trzecie, jeśli wiesz, co robisz, jest to bezpieczna i pewna inwestycja. Moje biznesy przynoszą mi dużo pieniędzy, za które kupuję nieruchomości, a za dochód z nieruchomości kupuję drogie samochody, ładne domy i tym podobne. Takiego sposobu działania dawno temu nauczył mnie bogaty ojciec. Jest on więc naprawdę bardzo prosty. Kolejną kwestią dotyczącą inwestowania jest to, że mówi się, iż jest ono ryzykowne. Jest tak dlatego, bo większość ludzi inwestuje w papiery wartościowe. Jednak jeszcze bardziej ryzykowne jest to, że ludzie nie wiedzą, jak w nie inwestować. Kolejne pytanie kieruję do Dolfa. Jeśli powiemy, że inwestowanie jest ryzykowne, to takie będzie, więc po wielu latach inwestowania w nieruchomości, jak myślisz, czy jest ono ryzykowne?
W żadnym wypadku. Dla mnie nieruchomości są najbardziej bezpieczną inwestycją ze wszystkich. Jeśli porównamy je do akcji czy funduszy inwestycyjnych, których wartość może spaść do zera, stwierdzimy, że wartość nieruchomości rzadko spada do zera. Mogą one zostać zniszczone przez trzęsienie lub osunięcie się ziemi, ale są ubezpieczone na wypadek zdarzeń tego typu.
Czy inwestowałbyś bez ubezpieczenia, Dolf?
Nie.
Gdyby spaliła się jedna z twoich nieruchomości, co byś zrobił?
Szkoda by mi było, ale nie panikowałbym z tego powodu, ponieważ wiem, że zastąpiłbym ją nową nieruchomością.
Zadzwoniłbyś do agenta ubezpieczeniowego.
Oczywiście.
Chciałbym tutaj zaznaczyć, że w młodym, bogatym rentierze omawiam też papiery wartościowe i to, że profesjonalny inwestor nigdy nie zainwestuje bez ubezpieczenia.
To prawda.
Profesjonaliści, inwestując nawet na giełdzie, są ubezpieczeni. Amatorzy twierdzą, że inwestowanie jest ryzykowne, ponieważ po pierwsze inwestują swoje pieniądze, po drugie stawiają wszystko na jedną kartę, mówią, że mają zdywersyfikowany portfel, ale ich portfel stanowią fundusze inwestycyjne. To jakby powiedzieć, mam zdywersyfikowany portfel na Titaniku. Gdy statek pójdzie na dno, on razem z nim. Profesjonalny inwestor nigdy nie zainwestuje w papiery wartościowe bez ubezpieczenia. W młodym, bogatym rentierze pisze, jak inwestując, korzystać z ubezpieczenia. Papiery wartościowe mogą więc być ubezpieczone, ale przeciętny inwestor tego nie wie, ponieważ nie uczy się o tym w szkole.
W zamian słyszymy, wpłacaj pieniądze na plan emerytalny i fundusze inwestycyjne, bo ich wartość wzrasta o 30% rocznie. Rada ta sprawdza się na rynku zwyżkującym, ale zawodzi, gdy rynek spada. Tak więc wszyscy tracą na rynku zniżkującym. To ważny problem. Co jeszcze przemawia za tym, że inwestowanie w nieruchomości nie jest dla ciebie ryzykowne?
Fakt, że moje aktywa są namacalne. Można je dotknąć i poczuć. A to oznacza, że jeśli jest to możliwe, mogę ulepszyć tę nieruchomość i tym samym zwiększyć jej wartość.
To ty masz kontrolę.
Ja mam kontrolę. Nie znam żadnej innej klasy aktywów, gdzie byłoby to możliwe. Nie mogę popatrzeć na akcję i powiedzieć, mogę kupić akcję i ulepszyć.
Zarząd i tak by ci nie pozwolił.
W większości przypadków nawet by mnie nie słuchali.
Więc jedną z korzyści inwestowania w nieruchomości jest to, że mamy nad nimi kontrolę i możemy zwiększać ich wartość. Wielu ludzi twierdzi, że fundusze inwestycyjne i papiery wartościowe są ryzykowne, ponieważ nie mają oni nad inwestycją żadnej kontroli. W ciągu ostatnich kilku lat powstało wiele firm .com, firm Blue Chip. Wartość ich akcji spadała, a mimo to ich zarządy przyznawały podwyżki prezesom i pracownikom. Gdy kapitanowie Titanica dostają podwyżki, co się stanie z tymi, którzy już znajdują się w wodzie i toną, tracąc wszystko? Tylko nieruchomości dają nam kontrolę i swobodę zarządzania.
To prawda. Istnieją jeszcze inne korzyści. Na przykład, gdy znajdę jakąś nieruchomość, mogę ją kupić po cenie o wiele niższej od jej rzeczywistej wartości. Nie mogę tego zrobić na przykład z akcjami, ponieważ w danym momencie jest tylko jedna cena akcji. Jest taka sama w całym kraju, a jeśli akcje są notowane na giełdach światowych, to na całym świecie. Ciekawe jest to, że bardzo łatwo kupić coś po cenie niższej od jej prawdziwej wartości, a bardzo trudno kupić po cenie wyższej, dlatego że używamy pieniędzy banku, a nie naszych własnych. Musimy dokonać wyceny. Jeśli będzie ona przekraczała cenę, za jaką kupujemy, bank bez wahania pożyczy nam pieniądze. Ale jeśli wartość nieruchomości zostanie wyceniona poniżej kwoty, za jaką ją kupujemy, bank powie nie.
Dolf mówi o tym, co robi codziennie, zamiast chodzić do pracy. To właśnie robisz, zamiast pracować na etacie.
Dlatego, gdy wstaję rano, nie mogę się doczekać, żeby zacząć coś robić.
A czy twój dochód jest ograniczony?
Nie. 1 stycznia nie mam pojęcia, ile zarobię do końca roku.
Twój dochód nieustannie się zwiększa, a ty pracujesz coraz mniej. Taką możliwość daje nam wolność i niepracowanie na etacie. Nie chcę tutaj zachwalać nieruchomości czy firm, nic takiego. Jak już mówiłem, istnieją 3 podstawowe rodzaje aktywów. Chodzi jedynie o to, żeby zmienić swój kontekst. Nie musisz mieć pieniędzy, by robić pieniądze. Wystarczy spojrzeć na słowa bogaty ojciec. Stworzyliśmy je, to znaczy bogaty ojciec naprawdę istniał, ale te słowa zostały wymyślone. Ojciec Filipa zarejestrował i opatentował je dla mnie i dziś są warte około 50 milionów dolarów. Sprawiłem, że słowa są warte miliony dolarów. Wszystkie stwierdzenia typu, żeby robić pieniądze, trzeba mieć bezpieczeństwo zawodowe. Inwestowanie jest ryzykowne. To kontekst ludzi biednych i klasy średniej. Jeśli chcecie być bogaci, najpierw musicie zmienić swój kontekst. Naprawdę się cieszę, że Justin i Filip są tu z nami, ponieważ to młodzi ludzie. Jedną z przyjemności pracy z nimi było to, że naprawdę rozumieli, co do nich mówiłem. To tak, jakbym przekazywał wiedzę kolejnemu pokoleniu. Wy nie chcecie pracować na etacie. Macie przed sobą nieograniczoną wolność. Możecie jeździć po świecie, prawda?
Zgadza się.
Jesteście coraz bogatsi i pracujecie coraz mniej. To właśnie jest wolność. Podsumowując, gdybyście mieli udzielić jakiejś porady naszym słuchaczom, co by to było?
Ja powiedziałbym, po prostu zacznijcie. Żeby to robić, nie potrzeba studiów. Wiele osób, które się tym zajmują, nie ma nawet średniego wykształcenia. To nie jest takie trudne.
Justin, co ty byś poradził?
Ja powiem tak. Postarajcie się znaleźć ludzi, którzy pomogą wam zmienić wasz kontekst. Przebywajcie w towarzystwie tych, którzy pomogą wam przejść przez ten proces, lepiej to zrozumieć i nauczyć się tego.
Dolph, co ty byś doradził?
Wydaje mi się, że slogan Nike ujmuje to najlepiej. Just do it.
Więc na zakończenie, dziękuję, że wzięliście udział w tym nagraniu. Po wydarzeniach z 11 września wiele rzeczy na świecie uległo zmianie. Mówi się, wróćmy do normalności, ale nie sądzę, że kiedykolwiek do niej wrócimy. Wczoraj mówiłem, że to tak jakby pękł lód. Wielka kra lodowa pękła na pół. Niektórzy idą naprzód, inni biegną w tył. Po 11 września wiele osób coraz bardziej poszukuje bezpieczeństwa i niestety uważam, że oni się cofają. Zdobywanie wiedzy, podejmowanie ryzyka prowadzi do wolności. To wolność, na której została stworzona Ameryka. To rzecz najważniejsza. Często powtarzam, że w 1773 roku, w roku Boston Tea Party, gdy wysypano herbatę do oceanu, zrobiono to nie dla bezpieczeństwa, ale dla wolności. Ale większość ludzi nigdy nie będzie miała pojęcia, jak smakuje wolność. Cieszę się, że jestem wolny i nie muszę już nigdy w życiu pracować. Tak naprawdę pracuję ciężej niż kiedykolwiek, tyle że nie muszę tego robić. Uważam, że edukacja może przynieść nam wolność, więc kontynuujcie swoją edukację. Tym, którzy chcą zacząć, polecam grę Cashflow. Na jej planszy są dwa tory. Jeden to wyścig szczurów. Większość ludzi idzie na studia, żeby się na nim znaleźć. Dostają się do wyścigu szczurów, kupują akcje, obligacje i jednostki funduszy inwestycyjnych, czyli dokonują inwestycji klasy średniej. Szybki tor to inwestycje bogatych, czyli akcje uprzywilejowane, prywatne emisje akcji. W to inwestują bogaci, a nie w akcje i fundusze inwestycyjne. Kolejną grą jest Cashflow 202, czyli opcje. Ta gra nauczy was inwestowania w papiery wartościowe z wykorzystaniem ubezpieczenia. Nie musicie wcale tracić. Inwestowanie nie musi być ryzykowne, a wolność jest o wiele lepsza niż bezpieczeństwo. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę, byście odnaleźli w życiu wolność.